Witam Państwa, jest środa, 14 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Senat przyjął ustawę o zwierzętach, ale z wieloma zmianami. Senat nie odrzucił w całości ustawy o zwierzętach. Przeciwko wnioskowi Komisji Rolnictwa głosowało 64 ze 100 senatorów. Nie przyjęto też wniosku Lewicy o przyjęcie ustawy bez poprawek. Chciało tego tylko dwóch senatorów. Senatorzy przeszli zatem do głosowania nad poprawkami do tzw. piątki Kaczyńskiego dla zwierząt. Senatorowie przyjęli poprawkę pozwalającą na ubój rytualny drobiu także na eksport. Takie rozwiązanie proponował rząd. Pozostawiono zakaz uboju rytualnego bydła. Roczna wartość eksportu mięsa z uboju rytualnego to około 6 do 9 miliardów złotych. Znacząco odsunięto w czasie wejście w życie nowych przepisów. Hodowla zwierząt futerkowych będzie możliwa do 31 lipca 2023 roku, czyli jeszcze ponad 2,5 roku. Ubój rytualny pozostanie na obecnych zasadach przez 5 lat, do 31 grudnia 2025 roku. Po tym czasie z przeznaczeniem na eksport możliwy będzie tylko ubój rytualny drobiu. Rolnicy prowadzący wygaszaną działalność będą mogli zgłaszać roszczenia o odszkodowania, które będzie rozpatrywać minister rolnictwa. Wprowadzono także zmianę zaproponowaną przez senatora Marka Borowskiego, wprowadzającą obowiązek czipowania psów. Senatorowie przyjęli projekt z poprawkami. Tylko 11 ostatecznie głosowało przeciw, w tym 7 z klubu PiS: Margareta Budner, Jerzy Chruścikowski, Mieczysław Golba, Jan Maria Jackowski, Józef Łyczak, Andrzej Pająk i Zdzisław Pupa. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk zapowiedział, że kierownictwo PiS zadecyduje o konsekwencjach wobec senatorów PiSu, którzy złamali dyscyplinę. Możliwe jest wykluczenie senatorów z klubu Prawa i Sprawiedliwości lub ich zawieszenie. Ponadto przeciw ustawie z poprawkami był Jacek Bury z KO oraz 3 senatorów Koalicji Polskiej PSL: Ryszard Bober, Michał Kamiński i Jan Filip Libicki. Ustawa z senackimi poprawkami wróci teraz do Sejmu. Do odrzucenia ustawy namawiał senatorów były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, obecnie zawieszony w prawach członka PiS. Zaapelował o to w specjalnym liście wysłanym do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Idź Pod Prąd na żywo uzasadniał, że nawet z poprawkami proponowanymi przez rząd ustawa jest nie do przyjęcia.
Te zapisy niczego nie rozwiązują. Ten drób, tak jak wspomniałem, jest to ukłon wobec największych firm w Polsce, potężnych koncernów, a nie wobec rolników. A dla odmiany hodowla bydła mięsnego w Polsce jest skoncentrowana prawie wyłącznie w mniejszych gospodarstwach. Według danych 90% bydła mięsnego, hodowli bydła mięsnego jest w gospodarstwach, które mają po kilka, kilkanaście sztuk bydła. Pierwszy przedział to jest do 50 sztuk w gospodarstwie. To jest 90% bydła w Polsce w tych gospodarstwach. I te gospodarstwa bez uboju, bez możliwości sprzedaży, eksportowania, przez oczywiście tych, którzy ubijają, bo przecież sam rolnik nie eksportuje, bez możliwości eksportu mięsa pozyskiwanego w ramach uboju halal, te gospodarstwa będą bankrutować. Te gospodarstwa wykorzystują powierzchnię paszową, wykorzystują łąki, pastwiska, uprawę kukurydzy, która się w Polsce bardzo mocno rozwinęła, więc ustępujemy wielkim zakładom zajmującym się drobiem, a w dalszym ciągu chcemy zaszkodzić polskim mniejszym gospodarstwom zajmującym się chowem bydła. Ta ustawa jest absolutnie szkodliwa, powinna być odrzucona.
Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o śmierci 116 osób na COVID-19. To największa dzienna liczba zgonów w Polsce od początku epidemii. Wczoraj resort przekazał wiadomość o 63 zgonach. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 3217 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 6526 nowych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o ponad 5000 nowych przypadków. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim, małopolskim i śląskim. Gwałtownie rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W piątek było ich 4407, dzisiaj jest ich już ponad 6000. Rośnie także liczba wykorzystywanych respiratorów. W piątek było ich 320, dzisiaj już 467. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja stwierdził w TVN24, że jedyną drogą, by objąć opieką kolejnych pacjentów, jest uruchomienie wojskowych szpitali polowych. To jedyna droga, by tworzyć nowe łóżka, a nie przesuwać z oddziału na oddział, zmieniając ich charakter. Takie szpitale już powinny być uruchomione. Nie możemy czekać, bo liczba zachorowań z dnia na dzień rośnie. Za chwilę może dojść do tragedii dla wszystkich innych chorych ze względu na brak możliwości przyjęcia i udzielenia pomocy, powiedział profesor Matyja. Według rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza jutrzejszy wynik przypadków koronawirusa również będzie wysoki. Jutro rząd ma także ogłosić kolejną aktualizację listy powiatów w czerwonej strefie. Warunki dla zakwalifikowania do czerwonej strefy spełnia ponad 100 powiatów, w tym miasto Warszawa. Kiedy podobna sytuacja dotyczyła strefy żółtej, rząd rozszerzył ją na cały kraj. Dziś rzecznik ministerstwa stwierdził: nie zakładamy, żeby jutro cały kraj stał się czerwony. W strefach czerwonych obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia sportowe odbywają się bez kibiców na trybunach. Ponadto ograniczona jest liczba osób mogących uczestniczyć w uroczystościach rodzinnych do 50 osób. W komunikacji publicznej może być zajętych do 50% miejsc, podobnie w kościołach, a w kinach do 25%. Według informacji RMF rząd rozważa ograniczenie liczby gości na weselach do 20-30 osób, niezależnie od strefy. Były minister zdrowia trafił do szpitala. Minister Łukasz Szumowski potwierdził medialne doniesienia. W rozmowie z Many.pl powiedział, że jest w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem. Szumowski już wcześniej, we wrześniu, otrzymał dodatni wynik testu na koronawirusa. Wtedy odbył kwarantannę. Teraz w rozmowie z Many.pl ocenił, że poprzedni wynik był prawdopodobnie fałszywie dodatni. Jestem chory i przebywam w szpitalu. Poprzedni wynik sprzed kilkunastu dni prawdopodobnie był w moim przypadku fałszywie dodatni, co czasem przy tak czułej metodzie się zdarza, powiedział były minister. Jak donosi Newsweek, zakażony jest także ojciec Łukasza Szumowskiego, którego syn przywiózł kilka dni temu na zabieg do Instytutu Kardiologii w Aninie. Jak twierdzi gazeta, z powodu niedopełnienia procedur część personelu tego szpitala miała trafić na kwarantannę. Cały czas w kwarantannie przebywa premier Mateusz Morawiecki, który w piątek miał styczność z osobą zakażoną. Pierwszy test nie wykazał obecności koronawirusa u Morawieckiego. Na kwarantannę trafił także wicepremier Piotr Gliński. W piątek minister uczestniczył w otwarciu sesji wykładowej, w której uczestniczył także biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, u którego wczoraj wykryto zakażenie koronawirusem. Wcześniej wykryto koronawirusa u dwóch biskupów diecezji opolskiej oraz u arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca. Wszyscy uczestniczyli wcześniej w zebraniu plenarnym episkopatu, podczas którego nie zawsze zachowywali dystans i nosili maseczki. Zakażenie wykryto także u marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, który uczestniczył w obiedzie z biskupami. Polska i Węgry przeciwko wiązaniu funduszy Unii Europejskiej z praworządnością. Marszałek Sejmu Małgorzata Witek oraz przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér na wspólnej konferencji we Wrocławiu przedstawili wspólne stanowisko przeciwne wiązaniu funduszy unijnych z kwestiami praworządności.
Nasze państwa nie zgadzają się z tym, żeby kwestie finansowania, nie tylko wieloletnich ram finansowych, ale także budżetu tak zwanego covidowego i na odbudowę, były uzależnione od tak zwanej kwestii praworządności, ponieważ naszym zdaniem jest to całkowicie sprzeczne z traktatami o Unii Europejskiej.
W oświadczeniu zaznaczono, że sprawa praworządności jest uregulowana zapisami artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Dlatego każda propozycja uregulowania praworządności w świetle powyższych umów finansowych podlega uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i może stać się prawnie wiążąca dopiero po jej ratyfikacji, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym każdego z tych państw. W przeciwnym wypadku każda tego rodzaju propozycja może być postrzegana jedynie jako nieuzasadniona zmiana traktatu, pozbawiająca parlamenty narodowe prawa do podejmowania decyzji w tym zakresie. Dlatego parlamenty narodowe mają nie tylko prawo, ale i obowiązek występować przeciwko takim rozwiązaniom, napisano we wspólnym stanowisku Polski i Węgier. Przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego stwierdził, że Polska i Węgry są na celowniku Unii Europejskiej, chociaż instytucje unijne same naruszają prawo.
Przywołujemy instytucje unijne do przestrzegania zasad traktatowych, bo to jest dziwna sytuacja, że Węgry i Polska jest atakowana w sprawie praworządności, to właśnie instytucje unijne, Komisja i Parlament codziennie naruszają ramy określane w traktatach.
Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał władze Białorusi do wpuszczenia do kraju arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity mińsko-mohylewskiego. Na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu we wtorek ukazało się oświadczenie sekretarza stanu, w którym czytamy: minęło ponad 40 dni od czasu, gdy białoruskie władze uniemożliwiły obywatelowi Białorusi, katolickiemu arcybiskupowi Kondrusiewiczowi, na ponowny wjazd do kraju z fałszywym przekonaniem, że przywódcy religijni nie powinni publicznie krytykować niesprawiedliwości. Ich działanie samo w sobie jest niesprawiedliwością i obrazą wolności religijnej. Wiara to nie tylko prywatne działania. Arcybiskup Kondrusiewicz 31 sierpnia bez podania przyczyny nie został wpuszczony na teren Białorusi. Białoruscy hierarchowie Kościoła katolickiego oświadczyli wtedy, że postępowanie władz jest niezgodne z prawem i stanowi nacisk na Kościół. 1 września prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka stwierdził, że arcybiskup nagle wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania i w związku z tym trafił na listę osób z zakazem wjazdu wspólną dla Rosji i Białorusi. Komunistyczne Chiny zostały wybrane do uczestnictwa w Radzie Praw Człowieka ONZ. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło nowy skład Rady Praw Człowieka. Znajdą się w niej m.in. Chiny, Rosja, Kuba, Pakistan, Uzbekistan, Ukraina i Meksyk. Kadencja w Radzie trwa 3 lata i każde państwo może w niej zasiadać maksymalnie 2 kadencje z rzędu. Komunistyczne Chiny dostały się do Rady, ale uzyskały o 20% mniej głosów niż w 2016 roku, kiedy dostały się do Rady po raz pierwszy. W wyniku głosowania w skład Rady nie wejdzie Arabia Saudyjska, która w tym roku zakończyła swoją pierwszą kadencję. Rada w nowym składzie pracować będzie od stycznia 2021 roku. Stany Zjednoczone ostro skrytykowały nowy skład organu, który ma strzec przestrzegania praw człowieka na świecie. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo we wtorek powiedział: Zgromadzenie Ogólne ONZ po raz kolejny wybrało kraje o odrażających przypadkach łamania praw człowieka, w tym Chiny, Rosję i Kubę. Wenezuela została wybrana w 2019 roku. Te wybory stanowią tylko dodatkowe potwierdzenie decyzji USA o wycofaniu się i wykorzystaniu innych miejsc i możliwości do ochrony i promowania uniwersalnych praw człowieka. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w przestrzeganie praw człowieka to znacznie więcej niż tylko słowa. Dzięki działaniom Departamentu Stanu ukaraliśmy osoby łamiące prawa człowieka w Xinjiangu, Mianmie, Iranie i innych miejscach. Stany Zjednoczone zrezygnowały z członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2018 roku. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.